W dzisiejszej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W poprzednich naszych audycjach, w których mówiliśmy o drzewach, bliżej przyglądaliśmy się gatunkom powszechnie rosnącym na terenie Tatr. Dziś będziemy mówić o drzewie nie występującym tak licznie, ani nie rzucającym się w oczy jak jodła czy świerk, ale nie mniej ważnym niż one. Mam na myśli orze. Jaki gatunek tego drzewa rośnie w Tatrach?
W Polsce są trzy gatunki olsz. To tak mówię dla porządku. Czy mam tu na myśli olszę szarą, olszę czarną i olszę zieloną. Najbardziej rozpowszechniona w całym kraju jest olsza czarna, ale w Tatrach prawie nie występuje. No prawie, ponieważ pojedyncze osobniki można spotkać, na przykład u wylotu Doliny Olczyskiej, no ale na ogół jej tu nie ma. Drugim gatunkiem, o którym wspomniałem, jest olsza zielona. Naturalnie występuje wyłącznie w Bieszczadach, mówię w granicach Polski, bo oczywiście w Europie jest szerzej rozpowszechniona, w Europie Środkowej. A w Tatrach owszem rośnie, ale to swoją obecność w tych górach zawdzięcza człowiekowi, ponieważ kiedyś została posadzona między innymi w Dolinie Kościeliskiej i dzisiaj na przykład wędrując sobie drogą do schroniska na wysokości Polany Cudakowej z lewej strony tą olszę zieloną możemy zobaczyć. Większość osobników już wyginęła. A najpospolitszym, najczęstszym gatunkiem w Tatrach jest olsza szara, którą spotkać także można w innych rejonach kraju. Wspomniałem, że jest to rzeczywiście nieliczny gatunek w Tatrach w stosunku do buka, jodły czy świerka, ale nie jest to do końca prawdą, że trudno ją zobaczyć, ponieważ akurat rośnie w miejscach przy potokach, często w pobliżu szlaków i przez to no, nieco uważniejszy obserwator z pewnością szybko dostrzeże.
Kiedy olsza pojawiła się w Tatrach?
Olsza jest gatunkiem pionierskim, podobnie jak brzoza, jak sosna na przykład zwyczajna, a te gatunki charakteryzują małe wymagania względem gleby i klimatu. Przez to chwilę po ustąpieniu lodowca, około 10 tysięcy lat temu, były wystarczające warunki do tego, żeby ten gatunek tutaj się pojawił. No i rzeczywiście możemy powiedzieć, że olsza należy do tych jednych z pierwszych leśnych mieszkańców. Później, to już tak woli uzupełnienia, powiem, że pojawiły się świerki, wreszcie na końcu buki, jodły czy cisy.
Gdzie można ją zobaczyć?
Tak jak wspomniałem, olsza rośnie wzdłuż brzegów potoków. Te dolne odcinki, gdzie woda naniosła dużo części organicznych i części mineralnych, gdzie utworzyły się bardzo żyzne gleby mady. W Tatrzańskim Parku Narodowym najbardziej rozległe siedliska olszyn znajdują się wzdłuż potoku Chochołowskiego i w Dolinie Białki. Zrobiłem takie sprostowanie, że chodzi o siedliska, dlatego że w wielu miejscach olcha została po prostu wycięta i dzisiaj trudno dopatrzyć się tam lasków olszowych, olszynek nadrzecznych, mówiąc bardziej precyzyjnym, botanicznym językiem. No niemniej w przeszłości tam rosła i znając potencjał tego gatunku, za kilkadziesiąt lat z pewnością wróci w to miejsce. Ale najlepszym zdecydowanie miejscem do oglądania, do zapoznania się z lasami olchowymi jest z pewnością wspomniana Dolina Białki. Z mostu na potoku Waksmundzkim, na drodze prowadzącej do Morskiego Oka, jest to pierwszy most po minięciu szlabanu, tam kilkaset metrów dalej. Spojrzymy właśnie w głąb Doliny Białki, w kierunku na Słowację, to zobaczymy dosyć rozległe właśnie zarosza, lasy olchowe.
A czy słowa olcha i olsza można używać zamiennie?
Tak, można używać zamiennie. Poprawniejszą nazwą jest botaniczną jest nazwa olsza, ale olcha jak najbardziej funkcjonuje powszechnie w literaturze i nie ma powodu, żeby jej uniknąć. W publikacjach naukowych, popularyzatorskich, popularno-naukowych no, należałoby bardziej używać formy olsza, ale olcha jest też poprawna.
A jak daje sobie ona radę w konkurencji z innymi drzewami?
No rzeczywiście olsza jest jako gatunek pionierski gatunkiem światłożonnym. W związku z tym w sytuacji, kiedy przychodzi jej rosnąć w towarzystwie świerka, no jodły raczej rzadko, to są raczej rzadkie takie przypadki, ale ze świerkiem ma do czynienia dosyć często, no jest skazana raczej na porażkę. Dlatego w pewnych okolicznościach dochodzi do wyeliminowania z lasu olszy właśnie przez świerka, ale tam nad potokami może czuć się niezagrożona, ponieważ te zdarzające się od czasu do czasu zalewy eliminują świerki, przez co olsze mogą czuć się niezagrożone.
A jakie jeszcze rośliny najczęściej towarzyszą tym drzewom?
Olszynki, czyli lasy zdominowane przez olsze, należą do najbogatszych florystycznie. W związku z tym możemy się tam spodziewać bardzo wielu gatunków roślin, ale co jest znamienne, to to, że podobnie jak w buczynach, mamy tam do czynienia z takim sezonowym aspektem kwitnienia roślin. Co to znaczy? Otóż wczesną wiosną, zanim na drzewach pojawią się liście i do dna lasu dochodzi dużo światła, znaczy w olszynkach na ogół, tak czy owak, tego światła jest dość dużo, ale wówczas warunki są świetne, najbardziej korzystne. Kwitną określone gatunki, tak zwane geofity wiosenne, chociażby pierwiostki wyniosłe, knieć górska zwana kaczeńcem. Z każdym tygodniem, miesiącem warunki świetne się pogarszają, ale mimo wszystko nie przeszkadza to tak istotnie roślinom, ponieważ rozwijają się one bardzo bujnie, tych gatunków jest tam no właściwie zatrzęsienie. Ale do jednej sprawy jeszcze chcę wrócić. Otóż mamy taką dosyć specyficzną sytuację w Tatrach, ponieważ na polanach, z czym do czego się już przyzwyczailiśmy, możemy obserwować wczesną wiosną liczne krokusy. Ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie te krokusy występują naturalnie, ponieważ polany to są układy takie sztuczne, stworzone przez człowieka, stworzone przez wypas. Gdybyśmy pozwolili im zarosnąć, po pewnym czasie krokusy jako gatunki światłożone by zniknęły. Tymczasem spodziewamy się, że takimi naturalnymi siedliskami dla krokusów mogą być właśnie olszynki, ponieważ warunki, jakie tam panują, wczesną wiosną przypominają te, które są na polanach.
Czy wśród zwierząt są jakieś, które szczególnie upodobały sobie olszynowe zarośle?
Z pewnością jest kilka takich gatunków. No w tej chwili przychodzi mi do głowy z takich drobnych ssaków na pewno gatunki norników, przywiązane właśnie do zarośli takich nadrzecznych, ale to takie gatunki niezbyt charakterystyczne, ponieważ może niezbyt specyficzne dla Tatr, bo można spotkać ich w wielu innych rejonach kraju. Z ptaków z pewnością, zwłaszcza zimą, możemy dostrzec tam czyżyki, gatunki, które wręcz, można powiedzieć, wyspecjalizowały się w zjadaniu nasion olszy i brzozy, także w olszynkach są one liczne. Często są to gatunki, to znaczy osobniki, bo mam tu cały czas na uwadze czyżyki, nie tylko te, które naturalnie zazwyczaj w Tatrach latem występują i się gnieżdżą, ale także migranci z północy, którzy tu do nas przybyli w poszukiwaniu pokarmu. No i jeszcze jeden taki może gatunek w miarę charakterystyczny dla olszyn, to jest dzięciołek, czyli najmniejszy z krajowych gatunków dzięciołów. I ten mały właśnie wielkości wróbla gatunek ma pewne trudności w stukaniu, w poszukiwaniu pożywienia w bardziej twardym drewnie, jak drewnie świerkowym, jodłowym czy w buczynach. W związku z tym przystosował się do żerowania w olszynkach i rzeczywiście w tych olszynkach można go zobaczyć.
Na koniec jeszcze proszę powiedzieć nam, dlaczego się mówi, że olsza użyźnia glebę?
Rzeczywiście olsza ma pewną taką ciekawą właściwość, podobnie zresztą jak gatunki należące do motylkowatych, ponieważ olsza ma zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza. Jest to możliwe tylko dzięki temu, że w jej korzeniach zadomawiają się bakterie, które właśnie mają takie umiejętności. Tworzą się takie charakterystyczne brodawki. No i to sprawia, że gleba w olszynkach jest bogata w te związki azotu. A tak właśnie mówiąc o tym azocie, jeszcze odniosę się do tej kwestii tych krokusów, o których wspomniałem tam dwa pytania wcześniej. Ponieważ mówiłem o tych warunkach siedliskowych, jakie panują na polanach i w olszynkach. I tu jest jeszcze kolejny właśnie taki argument przemawiający na korzyść tego, że te krokusy rzeczywiście może kiedyś w tych olszynkach występowały. ponieważ krokus jest nie tylko gatunkiem światłożonnym, ale wymagającym też dużo związków azotu. I na polanach tego azotu ma pod dostatkiem tak długo, jak długo prowadzony jest wypas, ponieważ są te polany jakby w naturalny sposób nawożone. Gdyby z wypasu zrezygnować po jakimś czasie, te krokusy stopniowo zaczęłyby zanikać. I proszę zauważyć właśnie taką zależność. Teraz jeśli mówimy o tych możliwościach wiązania poprzez te bakterie wolnego azotu z powietrza w lasach olszowych, rzeczywiście także tutaj tego azotu jest całkiem sporo i to jakby potwierdzałoby tą tezę o występowaniu krokusów w takich miejscach.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tarczyńskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.